But I'm in fact...
Come and play with us. Red Rum! Red Rum!
Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. I dzisiaj jest ze mną znów Łukasz Skóra. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce pod tytułem Worek Kości. Na pierwszych stronach książki umiera żona głównego bohatera, który jest pisarzem. I od tej pory on zaczyna cierpieć na niemoc twórczą, a dodatkowo jest, no powiedzmy, nawiedzany przez duchy, które próbują go kierować do domku nad jeziorem. Po 4 latach od śmierci Mike w końcu się tam udaje i wplątuje się w sprawę. W sprawę zarówno na drodze sądowej, jak i na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. I to w skrócie w zasadzie tyle. Mike, czyli główny bohater, jedzie w celu napisania książki. On myśli, że jeżeli powróci w to miejsce, to wróci, minie ta jego niemoc twórcza. Jednak tak naprawdę prawdziwy cel dopiero czytelnik odkrywa w trakcie poznawania całej historii.
It's what we did.
There's only death out there.
Tell me what happened.
Don't know anything.
No racja, niestety. Ja tę książkę czytałem wcześniej 2 razy i zawsze stawiałem ją na równi z takimi Kingami jak powiedzmy Ręka Mistrza, jak Historia Lizzie, którą ja też bardzo lubię. No bo teoretycznie jest tutaj wszystko, co ja lubię w tego typu historiach. Mamy jakiś nawiedzony domek w klimatycznej scenerii jezior i lasów. Mamy małe, hermetyczne miasteczko, czyli scena, na której King radzi sobie najlepiej. No i wreszcie mamy tajemnicę sprzed lat, która dotyczy większości mieszkańców. Także Worek Kości ma podstawy, by być książką idealną. Niestety u mnie to film, o którym dzisiaj nie będziemy mówić, bo do filmu jeszcze wrócimy na łamach tego podcastu, ale to właśnie niedawno wypuszczona ekranizacja uwypukliła wszystkie ułomności tej historii. Niestety, według mnie, cała ta intryga, cała ta sprawa z tej książki nie trzyma się kupy. I to jest wręcz bezgranicznie głupie już na starcie, co w mojej ocenie przekreśla tę książkę.
You do know something. It's not what happened.
Ja mam wrażenie, że my będziemy mieli inne zupełnie zarzuty do tej książki, bo ja strasznie nie lubię, jeżeli ktoś buduje historię, która w moim odczuciu jest zbudowana na kompletnie durnych podstawach, a tak jest w tym przypadku, ale do tego wrócimy za chwilę. Ja bym chciał jeszcze wrócić do kwestii wydania, o którym ty wspomniałeś na początku. Mówiłeś, że czytałeś to wydanie pierwsze z białą okładką. Ono faktycznie bardzo ładne jest, wzorowane zresztą na oryginalnym wydaniu ze Scribnera. W maju ma ukazać się nowe wydanie. Do tej pory ta książka ukazała się w dwóch wydaniach. Oba z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Teraz powieść przejmuje Albatros. Książka ukaże się w sztywnej oprawie, z nową okładką, ale to jest tak naprawdę nieistotne. Najważniejsze jest, że będzie zupełnie nowe tłumaczenie tekstu. I moim zdaniem, jeśli ktoś jeszcze nie czytał tej książki, no to warto się wstrzymać. My dotąd w Radiu SK nie poruszaliśmy chyba sprawy przekładów książek, ale w tym przypadku coś mocno nie gra. Gdy porównuje się polski przekład z oryginalnym tekstem, to w zasadzie jest jakby luźna inspiracja, taka bardzo, bardzo, bardzo luźna interpretacja. Często brakuje całych akapitów. My jakiś czas temu pokazywaliśmy przykładowe fragmenty w internecie i znajomy, który także tłumaczy książki, powiedział, że niemożliwe, by autor robił to na podstawie oryginalnego tekstu i zwyczajnie musiał mieć chyba jakąś inną, wcześniejszą wersję. Ja mam taką swoją teorię na temat wielu tłumaczeń z lat 90. i z wcześniejszych, kiedy to ludzie nie mieli łatwego dostępu do oryginalnych tekstów, ale też nie chcę tu nikogo oskarżać, że sobie jakoś na łatwiznę poszedł. Możliwe, że faktycznie autor tłumaczenia korzystał z jakiegoś innego, wcześniejszego tekstu, bo ta książka została w Polsce dość szybko wydana tak naprawdę w porównaniu z wydaniem zagranicznym. Jednak masa starych tłumaczeń właśnie z tamtych lat jest teraz poprawiana. To nie tylko tyczy się pana Arkadiusza Nakoniecznika, który tłumaczył Wyrok Kości, także przekłady pana Roberta Lipskiego są na nowo przerabiane i to nie tylko w przypadku Kinga. Zresztą tak samo jest z panem Nakoniecznikiem. Zarówno jego Kingi są w tej chwili na nowo tłumaczone i wydawane, jak i zupełnie inne książki. Również na przykład Pruszyński i Spółka, o tym w sumie nigdzie się nie mówiło. W kolejnym wznowieniu Christine także zmienił tłumaczenie pana Arkadiusza Nakoniecznika na nowe, bez żadnego nagłaśniania tego. Także no, to daje trochę do myślenia. Tak, no styl to jedno, ale właśnie tutaj jest ten problem, że są pomijane rzeczy, są pomijane całe akapity. A to, co jest przetłumaczone troszeczkę nie tak jak w oryginale. Mam wrażenie, że jako całość to książka została tragicznie przełożona i naprawdę, jeżeli ktoś nie czytał, to zostało kilka miesięcy do nowego wydania. Warto się wstrzymać. Nowe wydanie będzie tłumaczył pan Krzysztof Sokołowski, który przetłumaczył też bardzo dużo Kingów, też w tamtych latach, ale jakoś tak mam większe zaufanie do tego pana. Zresztą miałem przyjemność z nim kiedyś prowadzić wywiad i bardzo w porządku człowiek. There's only death out there. Tell me what happened. Obaj wspomnieliśmy już o typowych, charakterystycznych motywach dla powieści Kinga, które się tutaj znajdują, ale też w Roku Kości jest masa nawiązań. To jest jedna z tych książek, która ma bardzo dużo takich smaczków. Część akcji powieści rozgrywa się w Derry, o którym ja już mówiłem sporo na łamach podcastu, ale też na przykład fajną rzeczą jest, że dowiadujemy się, co się stało z niektórymi bohaterami z innych książek. To są takie informacje, które wiesz, czytelnikowi nowemu nic nie powiedzą, ale też mu nie zepsują w ogóle lektury, no bo on na to nie zwróci uwagi. Natomiast ktoś, kto na przykład czytał Mroczną Połowę, to z Worka Kości dowie się, co się wydarzyło z głównym bohaterem. No i nie jest to różowa przyszłość. Ale też bardzo fajną ciekawostką jest, taką ciekawostką dla fanów Kinga, że w tej książce ogromną rolę odgrywa liczba 19. Zwróciłeś na to na pewno uwagę. No właśnie, no właśnie, to jest strasznie fajna rzecz. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest dziewiętnastka w twórczości Kinga, to ja znów odsyłam do starego odcinka, dokładnie 19 odcinka podcastu. Ja tam wszystko opowiedziałem o tej liczbie. Natomiast ta książka została wydana, tak jak mówisz, w 1998 roku, czyli na rok przed wypadkiem Kinga, no a napisana była pewnie jeszcze wcześniej. Dla mnie to jest strasznie fajna rzecz, że akurat mu się udało z taką liczbą tutaj trafić. No dokładnie, wiesz, po pierwsze skóra cierpnie, bo za rok dziewiętnastka nabierze zupełnie innego znaczenia dla Kinga i wiesz, no to nie będzie zbyt miłe doświadczenie, a z drugiej strony to jest fajne dla ludzi, którzy mają całą Mroczną Wieżę za sobą, a dziewiętnastka odgrywa bardzo duże znaczenie w tej powypadkowej części. No i wiesz, jak już się jestem fanatykiem Mrocznej Wieży, jak się w to wsiąknie, to nie sposób się nie uśmiechać, jak się widzi takie coś, że King na rok przed tym już miał gdzieś tam w głowie zakodowaną dziewiętnastkę. Oczywiście to ja to traktuję w formie żartu i w formie takiej fajnej ciekawostki, ale ja za każdym razem uśmiechałem się, czytając tę książkę, gdy pojawiała się dziewiętnastka, plus no, przechodziły mnie troszeczkę ciary, jak sobie o tym pomyślałem. Scenę pamiętam, ale nie, ja jakoś specjalnie nie zostałem namówiony przez Kinga, żeby zapoznać się z tekstami. Ja myślę, że to ja jestem wyjątkiem, bo ja nawet na takie motta w zasadzie nie zwracam większej uwagi. Często ich nawet nie czytam. Bardzo często omijam to i od razu otwieram książkę na pierwszej stronie pierwszego rozdziału. W przypadku Worka Kości chyba czytałem, albo przynajmniej rzucił mi się w oczy ten tekst, ale ja nie przywiązuję jakiejś specjalnej wagi do tego motta, które jest zawsze na początku powieści.
Announcing the return of the most glamorous motion picture ever made, David O. Selznick and Alfred Hitchcock bring you the Grand Slam Prize winner that made motion picture history.
Last night, I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive. And for a while, I could not enter, for the way was barred to me.
Jak większość Hitchcocków. Zresztą podobnie jak tobie. Ale ogólnie nie jesteś pierwszą osobą, która mi o tym mówi, że przed Workiem Kości powinienem przeczytać Rebekę. Niestety nigdy nie czytałem. Oglądałem kilka razy film Hitchcocka, oglądałem też jakąś inną ekranizację telewizyjną, kolorową. Chyba w dwóch odcinkach, już nie pamiętam, nieistotne. Ale nie czytałem książki, chociaż jakiś czas temu planowałem przeczytać przed lekturą Worka Kości, z tym, że teraz no, spieszyłem się, żeby zdążyć przed filmem. Myślę, że jeszcze kiedyś w przyszłości raz ją przeczytam, żeby zobaczyć, jak będzie się prezentować to nowe tłumaczenie. Jeżeli wtedy będę pamiętał, to sięgnę zarówno po opowiadanie, jak i po Rebekę.
The Selznick Studios successor to Gone with the Wind, Rebecca, brought to the screen with all the warmth and emotion that made millions of readers acclaim Daphne du Maurier's bestseller as the most exciting love story of our time. There is mystery, love, and laughter in Rebecca, the motion picture still unsurpassed for suspenseful romance.
No tak, ja się zgadzam. To jest również dla mnie jedna z ciekawszych stron książki. Wątek, powiedzmy, miłosny. On nie jest oczywiście tak rozbudowany jak ten z Dallas 63. No jest świetnie poprowadzony. Bardzo mi się podobało. Po pierwsze to, że mamy taki długi odstęp w czasie. Tutaj bohater cierpi na swój sposób. To nie jest takie teatralne cierpienie. On po 4 latach cały czas wspomina tą swoją żonę, cały czas słyszy jej głos, cały czas czeka na jej rady i z oporami podchodzi do tego romansu, ale no, jest to poprowadzone świetnie przez Kinga. Nie będę tutaj mówił, jak to się skończyło, ale finał tego całego związku to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie King napisał. Jedna naprawdę z fajniejszych scen w jego dorobku, w moim odczuciu przynajmniej. No ja się z tym zgadzam. Worek Kości to była do tej pory taka książka, do której ja zawsze porównywałem te swoje ulubione Kingi. Pojawiła się Historia Lizzie, która jest dużo bardziej nadprzyrodzona oczywiście niż Worek Kości, ale jest bardzo podobna i ma bardzo podobne wyjście fabularne. I zawsze mówiłem, że no, to jest kolejna z moich ulubionych książek. Coś w stylu Worka Kości. Pojawiła się Ręka Mistrza, przeczytałem, byłem zachwycony. Stawiałem ją na równi z Workiem Kości. Tak jak powiedziałem, w tym momencie film uwypuklił w moim odczuciu głupoty tej książki. No dobra, to ja teraz przechodzę już do takich ostrzejszych spoilerów, czyli już się wgłębiamy konkretnie w fabułę. Powiedziałem, że nie podobało mi się kilka spraw. I powiedzmy, rozbijmy to na dwie rzeczy. Po pierwsze, ta cała klątwa. Ja przynajmniej tak się domyślam, że chodzi o to, że każde kolejne pokolenie miało zabić pierworodne dziecko. No i właśnie dla mnie to jest troszeczkę głupie, no bo patrz, do końca nie jest powiedziane, że to miał zrobić ojciec. Zresztą Mike w pewnym momencie ma wizję takiego morderstwa z przeszłości, gdzie matka przygotowała dziecko do zabicia, a potem ojciec je utopił, a następnie oboje wmówili sobie, że tak naprawdę oni robili coś innego. Ja rozumiem, że to jest nieważne, jak mocno dany rodzic kochał to dziecko, tak naprawdę i tak poprowadziłaby go klątwa. Nie rozumiem, czemu Mati nie mogła zabić córki. Czy to koniecznie musiał być ojciec? Gdzieś tam w książce jest powiedziane, że to ma zrobić ojciec? Kitchen sink, and all she wants to do is dance. No, ja też często się daję ponieść książce i tak naprawdę na takie drobiazgi nie zwracam uwagi, ale tutaj to dla mnie nie jest drobiazg, no bo patrz, mordercami kierował duch Sary. Czyli i tak Mety by potem nie pamiętała tego morderstwa. Nie rozumiem, czemu to był jednak jeden z głównych motywów książki, czyli ta cała walka prawnicza, gdzie teść chciał zdobyć prawa opieki nad dzieckiem, co jest kolejną głupotą, bo czy ducha obchodzą sprawy prawnicze, czy to koniecznie musiał zabić dziadek albo ktoś, kto ma prawnie przyznaną opiekę nad dzieckiem? No ludzie, przecież ta dziewczynka, tam było wyraźnie powiedziane, że ona chodziła do dziadka, ona chodziła do niego w odwiedziny. Chodziła na całe dnie. On mógł w tym momencie ją utopić, zabić, zrobić z nią co chciał. A nie, on walczył w sądzie o przyznanie praw opieki, żeby dopiero wtedy ją zabić. A gdy już okazało się, że nie uzyska tych praw, że przegra, to zrzucił odpowiedzialność na kompletnie obcego człowieka, który połączony jest jakąś tam dziwaczną nicią powiązań. To drzewo genealogiczne jest tak skomplikowane, że to jest już piąta woda po kisielu, ale okazuje się, że to jest jej w tym momencie najbliższy krewny i teraz on ją będzie miał zabić. Nie matka, tylko koleś, który jest przez całe drzewo genealogiczne jakąś jedną nicią powiązany. I patrz, gdyby to był jakiś drobny element tej książki, no to okej, ja bym przymknął oko. Ale to jest wątek wypełniający w zasadzie połowę treści tej książki.
I would say if anybody gives us a run for our money in the horror genre, it would be the Japanese. They did a lot of monster movies in the 60s and in the 1990s and the early part of the 21st century. They started to do a lot of movies that combined somehow ghosts with technology.
Powiem, że coś musi być na rzeczy, bo ja przy którymś z pierwszych czytań, chyba jakoś tak na początku właśnie XXI wieku, dokładnie przy tej samej scenie miałem dokładnie takie same skojarzenia. Zresztą ta scena bardzo mi się wtedy podobała. To był czas, gdy ja też byłem pod wpływem tej całej fali japońskiego kina o duchach i o zemście. No i faktycznie może coś w tym jest.
One of the big ones was Ring, which deals with a cursed videotape that if you watched it, and that was a movie that actually had a buzz, a little bit like The Exorcist, the idea that you have to be really brave to look at this movie because it's really scary. And it was, and it was very surreal, interesting movie, and actually the American remake of The Ring was interesting too.
A to wszystko, co powiedziałem o dziadku tej dziewczynki, w zasadzie King wyjaśnia na samym końcu jednym zdaniem, że po prostu on był szalony. No tylko, że to jest takie wyjaśnienie, które mnie nie usatysfakcjonowało. A druga rzecz, która mi się nie do końca podoba, to cały ten wątek pomocy żony głównego bohatera. Po pierwsze, sowy. Które, nie wiem, może ja czegoś nie zrozumiałem, ale według mnie w książce nie odgrywałem żadnej roli, a są non-stop wspominane. Jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, no to sowy mają tylko pokierować Majka do piwnicy, gdzie on znajdzie notatki, które zostawiła mu żona. Ale pod koniec one nic nie robią też. Po prostu są, chyba że mi jakiś wątek umknął podczas czytania. No ale one nie wystrzeliły do jasnej cholery, no. One się pojawiły na początku i pojawiły na końcu. A wystrzeliły, nie wiem, może w głowie Kinga. Ale dobra, sowy to jedno. W zasadzie jeszcze kilka rzeczy związanych z sowami. Po cholerę ona zostawiła je 4 lata wcześniej. No bo żona Majka przyjechała do tego miasteczka robić śledztwo. To rozumiem, fajne. Ale później ostatni raz poszła jeszcze do tego domku. Bardzo się tego bała. Poprosiła swojego brata, żeby był razem z nią. Weszła po to, żeby w piwnicy zostawić Majkowi wszystkie swoje notatki, zostawić sowy. Na pewno nie było jeszcze wtedy na świecie tej dziewczynki, którą on w przyszłości miał ratować. Po jaką cholerę ona mu to zostawiała gdzieś na dole w piwnicy domku, wierząc, że on kiedyś na to wpadnie. A z kolei potem Mike sobie tak myślał, że ona to schowała właśnie wiedząc, że on tu kiedyś przyjdzie. Ale teraz jak o tym mówię, to tak sobie pomyślałem, że to w sumie jakiś może ma drobny sens. Skoro żona Mike'a odkryła, że on jest powiązany z tą sprawą, no to mogła przewidzieć, że prędzej czy później ta klątwa go przeciągnie do tego miasteczka. Więc powiedzmy, że jeszcze ta kwestia tego, dlaczego ona to tam zostawiła, ma sens, ale ja mam jeszcze jedną rzecz i to już jest moim zdaniem najgłupsze z całej książki. Żona Majka już po śmierci, jako duch, kierowała nim, tam dawała mu podpowiedzi, pisała na lodówce, cuda niewidy. W końcówce okazuje się, że cała książka, którą on napisał, została przez nią, to było ponad 100 stron, to też są jej sugestie, na poszczególnych stronach są poukrywane słowa, że ktoś jest osowiały. Ułożyła tak całą książkę, że na poszczególnych stronach w pionie litery układają się w pełne zdania, które mają mu zasugerować, że on ma szukać sów. No to do diabła nie mogła mu napisać, idź do piwnicy, tam są sowy? No i, ale to jest kolejny punkt, który zajmuje pół książki. Te wszystkie sugestie, te ludzie z lodówki, sygnały, książka, którą pisał główny bohater. Możliwe, że jakbym się zaczął czepiać szczegółów, znalazłbym jeszcze coś do skrytykowania, ale, no, ale nie chcę tego robić. Możliwe, że teraz mi wypadło coś z głowy. To, co powiedziałem, już wystarczy. I tak naprawdę to wystarczy też za moją ocenę tej książki. Mogło być świetnie, ponieważ wszystkie elementy wykorzystane w tej książce ja uwielbiam. Z tym, że nie lubię, gdy coś jest aż nadto, jak dla mnie, nielogiczne. Ja potrafię przymknąć oczy na wiele niedociągnięć, potrafię dać się porwać historii. Zresztą tej historii też dałem się porwać dwukrotnie. Dopiero film, który czarno na białym pokazał mi ułomności tej historii, on wpłynął na moją trzecią lekturę Worka Kości. I nie umiem jej przydzielić jakiejś oceny. Ale no, po tym, co tutaj powiedziałem, widać, że już raczej chyba nigdy z przyjemnością nie siądę do lektury. Did you notice it? I na tym w zasadzie możemy chyba zakończyć omawianie książki. Tak naprawdę nie rozstajemy się jeszcze z Workiem Kości. Wrócimy do niego niebawem, najprawdopodobniej w najbliższym duecie. Miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba na niego tyle czekać, ile czekaliście na ten duet. Wtedy omówimy film, ekranizację tej książki. I myślę, że można już tak zapowiedzieć, że słuchaczy czeka niespodzianka, że będzie to pierwszy tego typu odcinek na łamach podcastu Radio SK. Do usłyszenia. Ha ha ha!